Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Power of Systems, How to Create a Life That Works, Steve'a Chandlera i Trevora Timbeka, czy poradnik rozwoju osobistego i zawodowego. Suncentro woni na projektowaniu powtarzalnych sposobów działania. Jej punkt wyjścia jest prosty, lecz istotny, gdy człowiek nie osiąga ważnego celu, nie musi to świadczyć o jego lenistwie, słabym charakterze ani braku ambicji. Bardziej użyteczne pytanie brzmi, jaki system może ułatwić pożądane działanie? Autorzy przeciwstawiają systemy poleganiu na chwilowej motywacji, nadziei i samokrytyce. Zamiast analizować własne niedostatki, proponują tworzenie warunków, procedur i rytmów, które prowadzą do konkretnych rezultatów. Książka łączy język praktycznego coachingu z ogólnymi odwołaniami do biologii, neuronauki i sposobu kształtowania nawyków. Nie jest podręcznikiem zarządzania firmą w ścisłym sensie, choć jej idee można stosować w pracy. Jej głównym celem pozostaje pokazanie, jak zamieniać intencje w wykonalne, regularne działania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zamiast pytać, co jest ze mną nie tak, warto zaprojektować lepszy system. Najbardziej charakterystyczna zmiana proponowana przez Chandlera i Timbeka dotyczy sposobu interpretowania trudności. Wiele poradników zaczyna od diagnozy ograniczających przekonań albo od wezwania do silniejszej dyscypliny. The Power of Systems przesuwa uwagę z tożsamości na konstrukcję działania. Jeśli ktoś odkłada rozmowy z klientami, nie ćwiczy, nie kończy projektów lub nie dotrzymuje własnych planów, autorzy zachęcają, by nie wyciągać od razu wniosku o osobistej wadzie. Problem może wynikać z braku ustalonego momentu działania, zbyt dużej liczby decyzji, niejasnego następnego kroku albo środowiska, które sprzyja rozproszeniu. System oznacza tu celowo zorganizowany układ powtarzalnych czynności i warunków. Ma on ograniczać zależność od nastroju. Taka perspektywa jest praktyczna, ponieważ przenosi problem do obszaru, który można obserwować i modyfikować. Człowiek nie musi najpierw stać się całkowicie pewny siebie, aby wykonać zadanie. Może ustalić prostą sekwencję, kiedy zaczyna, co dokładnie robi, jak sprawdza wykonanie i co następuje potem. Autorzy nie twierdzą, że emocje znikają, lecz że nie powinny samodzielnie kierować codziennym działaniem. System staje się więc alternatywą dla błędnego koła samokrytyki, w którym niezadowolenie z siebie dodatkowo utrudnia ruch. Po drugie, systemy mają zastąpić nadzieję i chwilową motywację regularnym wykonaniem. Książka konsekwentnie odróżnia pragnienie rezultatu od mechanizmu, który pozwala go osiągać. Sama nadzieja może uruchomić refleksję, lecz nie określa, co zrobić w konkretny wtorek rano, gdy pojawia się zmęczenie, pilniejsze zadania lub niechęć. Podobnie motywacja jest zmienna. Wysoki poziom energii bywa pomocny, ale nie daje stabilnej podstawy dla długich projektów. Autorzy proponują więc budować rozwiązania, które upraszczają wykonanie właściwego kroku, niezależnie od chwilowego samopoczucia. W praktyce może to oznaczać stały termin pracy nad priorytetem, przygotowanie potrzebnych materiałów wcześniej, jasne kryterium zakończenia lub prosty zapis wykonanych działań. Istotne jest, że system nie jest tylko listą życzeń. Powinien zawierać zachowanie możliwe do zaobserwowania i powtórzenia. Zamiast planu pod tytułem "Będę bardziej aktywny zawodowo", potrzebna jest procedura określająca konkretne działania podejmowane w określonym rytmie. Dzięki temu postęp można oceniać na podstawie realizacji procesu, a nie jedynie odległego wyniku. Taka logika zmniejsza ryzyko, że pojedynczy słabszy dzień zostanie uznany za dowód porażki. Jeżeli system nie działa, jego elementy można poprawić. To odróżnia projektowanie działania od polegania na zrywach entuzjazmu. Po trzecie, ograniczanie paraliżu decyzyjnego przez wcześniej ustalone procedury. Jednym z problemów, na które odpowiada książka, jest paraliż wynikający z nadmiernego analizowania. Człowiek może długo rozważać najlepszą metodę, idealny moment lub pełną pewność, a mimo to nie rozpocząć działania. Chandler i Timbeck przedstawiają system jako narzędzie redukujące liczbę decyzji podejmowanych na bieżąco. Gdy zasada postępowania została określona wcześniej, nie trzeba codziennie negocjować ze sobą od początku. Ma to znaczenie zwłaszcza przy zadaniach wymagających konsekwencji, których efekty nie pojawiają się natychmiast. Ustalenie prostego procesu nie usuwa potrzeby myślenia, ale przenosi analizę do etapu projektowania i okresowego przeglądu. W trakcie wykonania pozostaje mniej miejsca na wahanie.
Autorzy akcentują przejście od intencji do ruchu, a nie poszukiwanie perfekcyjnego planu. Dobry system powinien być na tyle konkretny, by można było zacząć, oraz na tyle prosty, by dało się go utrzymać. Zbyt rozbudowana procedura może bowiem stać się kolejną formą unikania. W tym ujęciu błędy są informacją o konstrukcji procesu, nie o wartości osoby. Jeśli kolejne kroki są pomijane, warto sprawdzić ich wielkość, kolejność, częstotliwość i przeszkody w otoczeniu. Książka promuje zatem praktyczne eksperymentowanie, wdrożenie, obserwacje i korektę zamiast bezterminowego przygotowywania się. Po czwarte, nawyki i środowisko jako elementy projektu, a nie test siły woli, autorzy odwołują się do szeroko rozumianych spostrzeżeń z biologii i neuronauki, aby podkreślić, że ludzkie zachowanie nie jest sterowane wyłącznie racjonalną decyzją. Powtarzalność, sygnały z otoczenia oraz łatwość dostępu do określonych działań wpływają na to, co robimy w praktyce. Dlatego książka nie traktuje zmiany jako jednorazowego aktu woli. Jej trwałość zależy od tego, czy nowe zachowanie otrzyma wsparcie w codziennym układzie życia. System ma zastąpić słabe lub nieużyteczne nawyki bardziej funkcjonalną sekwencją działań. Wartość tej idei polega na jej realizmie. Wola może być potrzebna do rozpoczęcia zmiany, ale trudno oczekiwać, że nieustannie będzie pokonywać chaos, zmęczenie i liczne pokusy. Lepszym rozwiązaniem jest takie zaprojektowanie działania, aby właściwy wybór był prostszy do wykonania, a niepożądany wymagał dodatkowego wysiłku. W zastosowaniach zawodowych może chodzić o porządek pracy, sposób rozpoczynania ważnych zadań i rytm kontaktu z innymi. W sprawach osobistych podobną funkcję pełnią ustalone rutyny oraz przygotowanie warunków z wyprzedzeniem. Książka nie daje podstaw, by traktować systemy jako automatyczne rozwiązanie każdego problemu. Pokazuje jednak, że obwinianie siebie pomija znaczenie struktury, w której działa człowiek. Zmiana otoczenia i procedury może być bardziej skuteczna niż kolejna obietnica, że od jutra uda się wytrzymać dzięki samej determinacji. Na koniec, zasada, gdzie jest wola, tam powinien powstać system. Formuła, że tam, gdzie istnieje wola, powinien znaleźć się system, streszcza praktyczny sens książki. Nie chodzi o przeciwstawienie celów i systemów, ponieważ cel wskazuje kierunek. System odpowiada natomiast na pytanie, jak w zwykłych warunkach wykonywać pracę prowadzącą w tym kierunku. Autorzy proponują traktować zamiary jako materiał do zaprojektowania operacyjnej rutyny. Wola bez metody łatwo pozostaje deklaracją, a system bez znaczącego kierunku może stać się bezrefleksyjną aktywnością. Potrzebne są więc oba elementy, lecz to system nadaje intencji formę możliwą do powtarzania. Ta zasada ma zastosowanie zarówno do spraw indywidualnych, jak i do pracy liderów. Osoba zarządzająca zespołem nie powinna zakładać, że oczekiwany standard utrzyma się dzięki samym apelom o zaangażowanie. Potrzebne są jasne sposoby komunikacji, podejmowania działań i sprawdzania postępu. Podobnie jednostka może przestać czekać na idealny stan psychiczny, jeśli zbuduje sposób rozpoczęcia i kontynuacji pracy. Ważne jest również rozróżnienie między systemem a sztywną kontrolą. W przedstawionym podejściu system ma służyć działaniu, dlatego powinien podlegać korektom, gdy nie przynosi pożądanego efektu. Jego celem nie jest mnożenie zasad, lecz usuwanie zbędnych przeszkód pomiędzy zamiarem a wykonaniem. W ten sposób książka przedstawia organizację codziennych zachowań jako kluczowy obszar osobistej sprawczości. Podsumowując, The Power of Systems będzie najbardziej użyteczna dla osób, które wielokrotnie formułują cele, lecz mają trudność z ich spokojną i regularną realizacją. Może przemówić do ludzi przeciążonych decyzjami, skłonnych do odkładania zadań, nadmiernej analizy albo interpretowania potknięć jako dowodu własnej niewystarczalności. Warto ją także rozważyć w kontekście pracy zawodowej, zwłaszcza gdy potrzebne są prostsze sposoby organizowania priorytetów, komunikacji i powtarzalnych działań. Jej praktyczna korzyść nie polega na obietnicy szybkiej przemiany osobowości. Polega raczej na dostarczeniu użytecznej zmiany pytania zamiast szukać kolejnej dawki motywacji. Można badać, jak zaprojektowano własny proces działania. Intelektualnie książka wpisuje się w nurt, który zwraca uwagę na zachowanie, środowisko i rutyny, a nie wyłącznie na nastawienie psychiczne. Na tle wielu poradników wyróżnia ją wyraźne przesunięcie od samodoskonalenia rozumianego jako poprawianie siebie ku budowaniu systemów. To podejście jest mniej moralizujące, nie zakłada, że trudność musi wynikać z braku charakteru. Jednocześnie czytelnik powinien pamiętać, że systemy wymagają obserwacji i dostosowywania, a nie mechanicznego stosowania gotowych zasad. Książka nie zastąpi specjalistycznej pomocy w złożonych problemach zdrowotnych, psychicznych czy organizacyjnych. Może jednak stanowić wartościowy punkt wyjścia do tworzenia małych, konkretnych procedur, które zmniejszają dystans między tym, co ważne, a tym, co rzeczywiście robi się każdego dnia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steve Chandler, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.